Esencja na życie.
Dobry wieczór, jaka ładna godzina, 22:11, taka symetryczna. Jak się Państwo mają po wakacjach, czy wszystko dobrze u Państwa? Piotr Król za konsoletą, Monika Hemperek prowadzi ten program. A gość, znają Państwo, doktor Małgorzata Artymiak.
Dobry wieczór.
Wiele razy spotykałyśmy się tutaj w tym studiu i rozmawiałyśmy o osobach wysoko wrażliwych. To jest ten temat, który żywo interesuje doktor Małgorzata Artymiak, ale specjalizuje się ona w tematach relacyjnych i o tematach relacyjnych właśnie dzisiaj porozmawiamy. Doktor Małgorzata Artymiak to psycholog, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy indywidualnej z dorosłymi, pracy z parami i małżeństwami w zakresie trudności w relacjach, kryzysach w relacjach, rozwodach. Jest też specjalistą współpracującym z mediatorami w zakresie wsparcia małżonków w rozwodzie. Przyznam, że zapytałam Małgorzatę przed wejściem na antenę, dlaczego akurat ta tematyka skupia jej zainteresowanie. Czy to jest coś, co zostało ci narzucone? Czy wybrałaś sobie taką dziedzinę?
Może najzręczniej powiedzieć, dziedzina wybrała mnie. Pewnie tak ładnie by było zacząć. Ale trochę tak jest rzeczywiście, że kiedy mierzymy się jako psychologowie z jakimiś obszarami, w których chcemy rzeczywiście zaangażować się bardziej. Dobrze jest, jeśli też przyglądamy się, jak to jest odbierane. I takie trochę też mam wrażenie, że to czasami dziedzina wybiera nas. To znaczy przychodzą do nas te sprawy, te sytuacje, takie osoby. I tak trochę czujemy się wybrani.
No właśnie, o tych sprawach, które przychodzą do psychologa, który zajmuje się relacjami, dziś porozmawiamy. O tych problemach, które sprawiają, że ona albo on chce przyjść i powiedzieć, że jest problem. Nie rozmawiamy, trudno nam się rozmawia, albo nastąpiły jakieś zmiany w naszej relacji, w naszym małżeństwie. Następuje rozpad związku, jest zdrada, jest wiele tych problemów. Właśnie, z jakimi problemami przychodzą dorośli ludzie do psychologa, jeśli chodzi o relacje?
O, cały wachlarz. Cały wachlarz i pewnie najprościej byłoby zacząć przede wszystkim dobrze, że przychodzą. I rzeczywiście tak na przestrzeni lat widać tą zmianę. 20 lat temu, kiedy zaczynałam, z trudem przychodzili. Dziś nie.
Tak, bali się, że to świrolog.
Tak, to jeszcze było tak.
Że dla wariatów.
Oczywiście, psycholog to dla wariatów. Jeszcze nie potrafiono rozróżnić psychologa, psychiatra. No, do dziś jeszcze to się zdarza. Gdzieś tam był ten wstyd i ten lęk, że nie jest ze mną jeszcze tak źle, żebym musiał aż do psychologa iść. Dziś już jest zupełnie inaczej. Dzisiaj wreszcie dojrzeliśmy do czasów, w których jeśli myślę poważnie o sobie, o życiu, o swoich sprawach, a to są ważne sprawy, nie powierzam ich ignorantom, powierzam specjalistom.
Czyli nie koleżance?
Nie, nie koleżance. Oczywiście, zwykle to się tak zaczyna, że pary czy kobiety, bo w większości przychodzą jednak kobiety, nie mężczyźni, chociaż zdarzają się panowie, absolutnie tak, ale kobiety, które przychodzą, zwykle mają za sobą już doświadczenie prób pomocy przez bliskich. No tak to przeważnie jest, że gdzieś tam, kiedy ten problem urasta już do rangi takiego, z którym sobie sami nie możemy radzić, szukamy w tym najbliższym otoczeniu takich godnych zaufania osób.
Czasami tam się udaje znaleźć osobę, w której oczach da się przejrzeć
absolutnie
zapewne.
Tak. I cudownie, że tak jest, nie? Bo to nam ucina problem w zarodku, nie? Nie chodzimy z tym, on nam nie pęcznieje, nie zatacza coraz większych kręgów, a tak byłoby idealnie jak z każdą chorobą, prawda? Jak najszybciej zareagować. Natomiast niestety bywa i tak, że czasami ci najbliżsi, przyjaciele, znajomi, a niestety często też rodzina nie daje wsparcia. Ba, to rodzina bywa źródłem trudności. I tak też trzeba o tym wspomnieć.
To od jakich problemów zaczniemy?
Właśnie zastanawiałam się, jak to uporządkować mądrze, żeby i Państwa tutaj nie zawieść i żeby Pani redaktor miała trochę ułatwioną pracę. I pomyślałam sobie, że najprostsza sprawa to oczywiście chronologia, czyli gdybyśmy chcieli tak sobie trochę przepływem czasu uporządkować relacje, no to ten start już stwarza problemy, czyli początki związków coraz częściej też są taką sytuacją, kiedy młodzi ludzie, ale nie tylko, jednak odważają się przyjść do psychologa. Czyli nie jest to jeszcze etap już trwałego związku czy małżeństwa, ale to są czasami takie dylematy, czy w ogóle być z tym Rysiem czy z tą Marysią i czy w ogóle przejść na kolejny etap. No bo spotykamy się, bo jest fajnie i czujemy, bardzo często pary czują, no kobiety, bo to jednak w większości kobiety, czują, że albo należałoby zakończyć i się wycofać, albo związek będzie domagał się przejścia dalej na kolejny etap.
Jakie to są wątpliwości? Co to są za lampki czerwone?
Właśnie, dobrze powiedziane, to są czerwone lampki. To są czerwone lampki na przykład dlatego, że jeszcze nigdy nie byłam w takim związku, w tak bliskim. Bywali chłopcy, bywali partnerzy, a tu wyczuwam albo przeczuwam, albo intuicja podpowiada, że to jest jednak coś więcej. To jest związek, który może być na długo, a może nawet na całe życie i pojawia się lęk. Inna czerwona lampka to jest taka lampka, mam za sobą trochę nieudanych relacji i czy aby nie powtórzę kolejnej podobnej dramatycznej historii, która się znowu skończy fiaskiem, więc może lepiej w ogóle nie wchodzić. Skoro tak samo ma się skończyć, tak samo ma się w pewnym momencie rozpaść, to może lepiej w ogóle nie. Jeszcze inna czerwona lampka to jest taka lampka, czy ja w ogóle chcę się wiązać, bo on może chcieć. On może, no przyjmę taką perspektywę kobiety, będzie nam wygodniej. On naciska, on stawia warunki na przykład, jakiś tam Rysio, natomiast kobieta mówi, wcale nie jestem pewna, czy ja chcę. Czy ja chcę na trwałe, czy ja chcę tak szeroko, czy ja chcę tak mocno życie powiązać, bo na przykład dobrze mi w tym życiu, w którym jestem. I to jest też coraz więcej sytuacji, które się pojawiają. Pamiętam panią, która w sposób taki prawie, że prowokacyjny powiedziała, no bo właściwie po co mi ten partner? Po co mi ten Rysio? No bo właściwie czy aby na pewno ja potrzebuję się wiązać? Oczywiście, że to była prowokacja, ale potrzebna do tego, żeby ona sama mogła sobie uświadomić, no właśnie, po co? I takich kobiet też jest coraz więcej. To jest chyba też troszkę znak czasu. Tak 10-15 lat temu tak nie było, a dziś coraz odważniej kobiety mówią, chyba mi się nie chce, chyba nie potrzebuję aż tak, chyba mogę odważnie powiedzieć, czy na przykład nie chcę wychodzić za mąż.
Okej, ale tam się coś nie układa, skoro te osoby przychodzą do psychologa, skoro jest ten lęk, bo ten lęk skąd się bierze?
O, ten lęk to niekoniecznie jest tak, że się nie układa. Mhm. To może być lęk przed zaangażowaniem, po prostu. To jest lęk przed zainwestowaniem w związek. To jest lęk przed odsłonięciem się bardziej niż dotychczas. Także tu wcale nie jest tak, że się musi dziać coś złego. Tak zwykle otoczenie myśli, no ale co, coś się stało, coś ci zrobił, skrzywdził cię, zdradził cię, nie daj Boże. I te kobiety zwykle mają trudność nawet najbliższym opowiedzieć o tym, bo często nie spotykają zrozumienia, bo otoczenie mówi, a wymyślasz, no nie przesadzaj, prawda? To takie przysłowiowe nie pije, nie bije i tak dalej, no to nie narzekaj, nie? W głowie ci się przewróciło, fajny chłopak, a ty coś wydumujesz, nie? To nie do końca tak. To w nich jest ten lęk przed na przykład odsłonięciem się bardziej, przed wejściem w jakąś intymność, oczywiście nie tylko w wymiarze seksualnym, ale w takim wymiarze psychicznym, która czasami jest trudniejsza niż seksualność.
No właśnie, to w nich jest ta intuicja, to w nich są te odczucia.
Tak, w nich są te odczucia. I one nie potrafią nawet same zająć stanowiska wobec tych odczuć. Czasami się za nie winią i mówią, jestem jakaś głupia, jestem jakaś nienormalna, że tak myślę, bo przecież nic takiego się nie dzieje. Dlaczego ja tak myślę? Czasami odczytują to jako znaki, no bo skoro tak czuję, takie mam przeczucia, to znaczy, że powinnam się wycofać. Czasami robią różne desperackie próby podjęcia decyzji mimo trudności, na przykład biorą kartkę, dzielą na pół, wypisują po lewej stronie za, po prawej i przeciw, licząc, że może coś przeważy, może jakoś tak coś podejmie decyzję za mnie. A tak naprawdę to jest odkrywanie tych obaw i taki dyskomfort z tym związany, że ja nie bardzo wiem, co z tym zrobić. Czy to dobrze, że ja tak czuję, czy to źle, czy ja nie powinnam tak czuć, czy to o mnie źle świadczy. I tu się bardzo przydaje psycholog, który to przyjmuje, który pomaga się z tym zmierzyć, który pomaga to odsłonić, który jest takim lustrem. Możemy się spokojnie przyjrzeć też. Wypada też powiedzieć, że to jest kwestia doświadczeń wcześniejszych. Im trudniejsze doświadczenia, im bardziej poranione osoby, tym większy opór, tym większy strach przed każdym kolejnym związkiem.
Wielokrotnie o tym mówimy w tych audycjach, że czasami są złe wzorce albo brak wzorców i stąd też te lęki.
Tak, tak. Terapeuci bardzo często używają nawet perspektywy potrzeb. To znaczy trudność pojawia się wtedy, kiedy ludzie wchodzący w związek nie do końca są świadomi, mówiąc kolokwialnie, czego chcą, nie? Jakie potrzeby popychają ich do związku, czyli kolokwialnie mówiąc, dlaczego ja w ogóle jestem z tym Rysiem czy z tą Marysią.
Okej. I to jest taki punkt wyjścia do dalszej rozmowy, bo niektóre osoby oczywiście wchodzą w zaawansowane związki z tą niewiedzą na temat siebie, na temat tego, kim ja jestem, czego ja chcę w tym związku. Też nie do końca znają tę drugą osobę. No właśnie, potem ten związek się rozwija, ktoś wskakuje do tego oceanu na główkę, oceanu relacyjnego. No i?
I szok. I szok, dlatego że jest bardzo dużo mitów jeszcze ciągle, prawda? Ten mit miłości romantycznej, że będzie pięknie, jak na filmach romantycznych, że miłość musi taka być. Jak jest inna, to jest niemiłość. To jest próba dopasowania do jakiegoś obrazka. I o ile może jest to wdzięczne, jeśli dotyczy nastolatek, o tyle jest to już dosyć trudne, jeśli dotyczy dojrzałych kobiet. A i tak bywa, że jest takie bardzo naiwne wyobrażenie, że ta miłość to taka musi być naprawdę jakiś, z jakimś wysokim C i z jakimiś chórami anielskimi w tle. Nie musi taka być wcale.
Czyli taka idealizacja jak z filmów romantycznych.
Tak, tak.
I harlekinów.
Tak, trochę tak. To jest taki,
i bajek.
I bajek. To jest taki trochę wzorzec. No tutaj nie można się rozwodzić, bo to część badaczy nawet już podjęło takie głębsze refleksje, że nas formują pewne narracje, prawda? Właśnie bajki, właśnie baśnie opowiadane, właśnie pewne kulturowe wzorce.
A prawda? Są takie, a nie inne.
A są takie, a nie inne. I my nawet nie wiemy, kiedy nasiąkamy tymi historiami księżniczek, prawda? Książąt na białych koniach, tudzież innych Pegazach i ratujących te księżniczki w wieżach i tak dalej. Możemy oczywiście to obśmiewać, natomiast no całkiem sporo takich analiz pokazuje, że to są takie narracje, które formują pewne wyobrażenie. Ludzie nie są do końca nawet świadomi, że to kształtuje wizerunek, obraz, oczekiwanie. I potem to słyszymy jako psychologowie w gabinetach w postaci twierdzeń, bo facet to powinien na tym białym koniu do tej wieży, prawda, i te smoki i tak dalej, prawda? Mhm. Skąd nam się to wzięło? Jest to tak ugruntowane, tak wdrukowane, że nawet jeśli to już nie są później te zbroje i te białe konie, to oczekiwanie jest bardzo podobnych postaw, bardzo podobnych zachowań, trochę naiwne. Więc tu też warto się z tym zmierzyć. Ogromną pulą takich przekonań, takim zbiorem potężnym jest to, co nazywane jest takim przekazem transgeneracyjnym, czyli to, co nam wpajają rodzice, rodziny pochodzenia, matki córkom, ojcowie synom. to jest cały plik różnych wypowiedzianych, ale i niewypowiedzianych myśli i przekonań, którymi synowie i córki nasiąkają.
Ale też wykonanych. Bo też pewne rzeczy można mówić, a pewne rzeczy można też
absolutnie
robić.
Absolutnie tak. Mm-hmm. Dlatego o tym wspomniałam, że czasami to przyjmuje formę niemalże anegdotyczną, prawda? Mm-hmm. Matka mówi córce, nie wychodź za górnika, bo ja wyszłam i widzisz, nie, jak na tym wyszłam. Ale częściej to jest taki przekaz niestety niewypowiedziany, a on też działa, nie? Córka, która obserwuje małżeństwo rodziców, mówi: ja nie chcę wychodzić za mąż, bo po co? Bo jak ma tak być, to po co? Mhm. I to nie było jawnego przekazu, to nie było pogadanki, prawda? Wystarczyła obserwacja.
No tak, wiele razy też mówimy w tym programie o tym, że brak jest takiej edukacji emocjonalnej w szkołach, no bo rzeczywiście tego jest mało. Jakieś godziny wychowawcze, to jeśli się trafi naprawdę dobry wychowawca albo może zaprosi jakiegoś dobrego psychologa, specjalistę, pedagoga, to jest super. Mm-hmm. Natomiast nie wszyscy mają takie szczęście, że są w szkołach, gdzie takie rzeczy się dzieją. No i na przykład w domu nie dość takich informacji. Media, no cóż, zalewane są różnego rodzaju papką, jakimiś telenowelami, które sprzedają pewne obrazy.
Uproszczone, prawda?
Tak, sprzedają też pewne produkty.
Tak.
Właśnie, i tworzą pewne wzorce, o których wspomniałaś, i do ciebie przychodzą już dorośli ludzie w związkach małżeńskich na przykład. Co tam się dzieje, że przychodzą do psychologa?
O, dzieje się bardzo, bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo. Przychodzą zwykle w takim momencie, kiedy dotychczasowe sposoby radzenia sobie zawiodły. Czyli no, jeśli już są małżeństwem, no to wolno założyć, że trochę już ze sobą przysłowiowej soli zjedli, prawda? Że już mają ze sobą jakiś krótszy związek, dłuższy, decyzja o byciu razem. No, małżeństwo jakby no, z definicji jest już tą formą, prawda, związku, też taką no, sformalizowaną, która wiąże się z deklaracją, że jednak to jest trwałe i na całe życie, przynajmniej zawierane w takiej perspektywie. Oni się już mierzyli z jakimiś trudnościami, no i ups, w pewnym momencie coś przerosło, nie? Coś zadziało się takiego, że już sami sobie nie poradzą i wtedy trafiają do mnie, do innych psychologów. To są sytuacje bardzo różnorodne. Gdyby znowu tak próbować porządkować, dość typowe i bardzo częste jest zderzenie wyobrażenia o małżeństwie z tym, jak ono wygląda. To tak troszkę kontynuując tą poprzednią myśl.
Znowu to przekonanie.
Pomarzyłam, że będzie tak, bo tak sobie wyobrażałam, a tu nagle... wcale ta codzienność nie jest taka, jak myślałam.
Czyli to nie zostało jakby dogadane wcześniej.
Nie zostało dogadane i wiem, że to jest trochę banał, ale to się sprowadza do bardzo konkretnych rozczarowań. Nieuzgodnione są pewne rzeczy.
Wartości.
Wartości, nieuzgodnione są obowiązki. I zaczyna się przepychanka, ale ja zrobiłem to, ale ja zrobiłam tamto. Nie, to takie słynne sytuacje, no ale to ja przecież też jestem zmęczona, prawda? Ale ja też pracowałem, ale no dlaczego ja mam to robić, nie? Bardzo często tak jest, bo gdzieś tam ta para tego nie dograła, a nie dograła bardzo często dlatego, że wydawało się, że to są rzeczy oczywiste, nie? Że ten mąż czy ta żona przyjmuje pewne rzeczy jako no, jasne, niewymagające w ogóle dyskusji.
I tu wychodzą tematy komunikacyjne, a nadmienię, że nasz gość, dr Małgorzata Artemiak, jest autorką książki o komunikacji w związku. Polecamy Państwu tę książkę i być może zrobimy taką szerszą audycję poświęconą tylko i wyłącznie komunikacji, ale też mam do Państwa taką prośbę. Proszę do nas pisać, zadawać pytania, można do nas telefonować i zgłaszać na przykład takie tematy, które Państwa w obszarze relacyjnym interesują, nie tylko w obszarze relacyjnym. Dzisiaj rozmawiamy o relacjach, więc chętnie wsłuchamy się w te pytania, w te kwestie, które Państwa interesują w tym obszarze. Co najbardziej, czy komunikacja, czy temat zdrad,
czy temat wartości, które tematy Państwa interesują, żebyśmy mogli je rozwijać, czy z dr Małgorzatą Artemiak, która obiecuje przejść czasem nocą do Radia Lublin. Przypominam, że do godziny 24, więc mamy 2 godziny na rozmowę z gościem, z psychologiem, ale również z Państwem. Dlatego też podaję numery telefonów. 81 to kierunkowy do Lublina, 743-7383 to pierwszy numer, drugi 801-50-1022. Licencja @radio-lublin.pl to dla tych, którzy lubią pisać maile. Licencja na życie na Facebooku. Zachęcam do polubienia tej strony. Tam wszystkie informacje na temat audycji, które pojawiają się każdego tygodnia. Można tu do nas pisać poprzez Messenger, można oficjalnie zadawać pytanie pod postem, pod zapowiedzią audycji. Także czekamy na to. Jeśli Państwo chcieliby usłyszeć więcej na ten temat, który Państwa teraz żywo interesuje, bardzo proszę proponować tego typu wątki. Będziemy je rozwijać. To teraz może zagramy, skoro w tematach relacji i miłości, które powinny spajać te relacje, te związki. Love Song, The Cure. W studio Radia Lublin goszczę dr Małgorzata Artemiak, psychologa, który zajmuje się relacjami partnerskimi. Tym wszystkim, co wywołuje problemy. Czasami trzeba te pary pogodzić, czasami pomóc im w bardzo trudnych momentach, kiedy są rozwody, kiedy zmagają się ze stratą, z rozstaniem, ze zdradą. O tych tematach będziemy teraz mówić. Rozmawiamy dzisiaj o tym, z jakimi problemami przychodzą pary do psychologa. Wiele tych problemów powstało w okresie pandemii, w okresie izolacji społecznej. Nagle ludzie zamknięci ze sobą w domu, nie mogli wyjść, nie mogli złapać oddechu bardzo często. Powielokroć się zbliżyli do siebie. Poznali, jakie mają wspaniałego człowieka obok siebie, jak świetnie gotuje, jakim jest cudownym człowiekiem, ale tacy zazwyczaj nie przychodzą do psychologa. Tacy nie przychodzą po to, żeby powiedzieć, ach, wspaniale, odkryłem, że, tak, że moja partnerka jest taka cudowna. No, to byłoby bez sensu, tak? Do psychologa przychodzą ci, którzy mają gdzieś problemy. Sami sobie z tym nie dają rady. Tam już musi naprawdę kipić, skoro właśnie decydują się, po pierwsze, iść do jakiejś zupełnie obcej osoby. Poza tym no, dzielić się z nią swoimi problemami. Więc jakie to są tematy? I jakie też w tym okresie ostatnim, czy to w ogóle nowe jakieś tematy powstały w związku z tym?
No, na pewno ta pandemia to jest coś, o co prawda wszyscy nawzajem siebie pytamy, jak przetrwaliśmy i co nam zostało po tej pandemii, jeśli już możemy ostrożnie mówić o jakimś bilansie czy refleksji. Z perspektywy psychologów to nie jest dosyć takie jednoznaczne, bo to jest dokładnie tak, jak powiedziałaś, że dojrzałe pary, czy pary, które miały już pewne zasoby, skorzystały na pandemii. To znaczy, ta dojrzałość zaowocowała.
Więcej bliskości.
Więcej bliskości, więcej tego rzeczywistego czasu, więcej koncentracji na tym, co jest ważne w obliczu zagrożeń, takiej troszkę pogłębionej refleksji.
Uważności,
prawda? To
Wsparcia. Miłości.
Tak, dokładnie tak, nie? To są ci, którzy już pewien próg osiągnęli. Oni często już przeszli swoje. To nie jest tak, że to oni się urodzili, dojrzali, nie? To są często pary, które już mają za sobą parę kryzysów konstruktywnie rozwiązanych i to są pary, które no, jak to tak najprościej powiedzieć Państwu, żeby nie mówić ogólnikami, które mając pewne złe doświadczenia mówią, nie takie rzeczy, prawda, przetrwaliśmy. Najważniejsze, że jesteśmy razem. Najważniejsze, że, prawda, na przykład możemy pobyć ze sobą, a może to jest nam dany czas ekstra, którego nie mieliśmy, może trzeba wyciągnąć te planszówki z szafy i się na nowo pośmiać i wrócić do, nie wiem, poprzeglądać zdjęcia, na które nie było czasu. To są ci, którzy już potrafią czerpać z takich doświadczeń.
I ci sobie radzą.
I ci sobie radzą. Natomiast kto sobie nie radzi? Nie radzą ci, to jest trochę tak, no kryzys to jest, pandemia to jest taka sytuacja kryzysowa, która mówi sprawdzam. Sprawdzam. Czyli jakby taki audyt nam robi w małżeństwie.
Mamy jak w soczewce.
Mamy jak w soczewce, nie? Na co dzień żeśmy jakoś tam funkcjonowali, pozornie nic nie było widać, ale kiedy pojawia się sytuacja realnego bądź wyimaginowanego zagrożenia, bo no, psychologicznie rzecz biorąc ma znaczenie to, co my myślimy, jak czujemy, jak widzimy sytuację, nie obiektywnie. To tu nie spieramy się o to, czy wirus zaraża w takiej formule, czy w innej. Natomiast ludzie patrząc na sytuację doświadczają lęku, strachu, utraty bezpieczeństwa. I wtedy dopiero wychodzi dość brutalnie to, czy my posiadamy pewne umiejętności radzenia sobie, czy nie. No i właśnie wspomniane pary, które dość słabo sobie radziły, no w dobrych sytuacjach życia codziennego jakoś tam popychały ten wózek. No ale niestety przychodzi pandemia i na przykład pojawia się zmiana stylu życia. Wystarczy, żeby była ogromnym stresem. Pojawia się zagrożenie pracy. Wystarczy, żeby była dużym stresem. Pojawia się koncentracja dużej ilości osób na małej powierzchni, bo są małżonkowie, są dzieci, czasami rodzice. Ogromny stres. I to już przerasta. I wystarczy. I wystarczy, żeby napięcie zaczęło uchodzić w relacji. Pojawia się agresja, pojawia się czasami przemoc. Niestety specjaliści zajmujący się ostrożnie szacują, że ta przemoc wzrosła co najmniej o 30%, a niektórzy mówią więcej, więc są trochę przerażeni, że ta sytuacja niestety jeszcze nasiliła takie niekonstruktywne, niedojrzałe mechanizmy radzenia sobie. To są też sytuacje, które obnażają bliskość. Czyli partnerzy, zwykle kobiety, mówią, ja zobaczyłam, z kim ja jestem. Jak musiałam spędzić parę dni w zamknięciu, to zobaczyłam obcego mężczyznę. Z przerażeniem, myślę sobie, to jest obcy mi człowiek, prawda? Obcy oczywiście psychologicznie, emocjonalnie, no bo to nadal jest mój mąż, to nadal jest członek rodziny, ale czuję obcość. Obcość w znaczeniu braku obecności w moim życiu. Czyli to nie jest człowiek, z którym ja się chcę dzielić swoimi problemami. To nie jest człowiek, od którego doświadczam wsparcia. To nie jest człowiek, który staje na wysokości zadania.
Czy tak się może zdarzyć w sytuacji, kiedy kiedyś była bliskość, kiedyś były wspólne wartości, czy po prostu...
Może się tak zdarzyć.
Ta kobieta nie znała go, tak naprawdę.
Nie było sytuacji sprawdzającej, prawda? Ja czasami żartobliwie opowiadam parom i mówię w ten sposób, że to jest trochę tak, jakbyśmy sobie w małżeństwie, jakbyśmy gromadzili oszczędności na koncie, czy śmieję się czasami, starsi ludzie mówią na książeczce, nie? To tak jakbyśmy na tej książeczce sobie gromadzili oszczędności. Te oszczędności to są właśnie doświadczenia i to są właśnie takie sukcesy związku, ale sukcesy rozumiane nie w konwencji życia celebrytów, tylko w rozumieniu psychologicznym, czyli to, z czym sobie poradziłem, to, co żeśmy przeszli razem, to jest pewien kapitał związku. I im większy jest ten kapitał, tym mniejsza szansa, że różnego typu kryzysy nam ten związek zrujnują. Natomiast jeśli ten kapitał jest relatywnie niewielki, czyli mówiąc wprost, para nie doświadczyła trudności, miała dosyć komfortowy start, nie? Na przykład poznali się młodzi ludzie na studiach, fajnie się dogadywali, dość szybko rodziny zainwestowały we wsparcie związku, kupiły mieszkanie, dogadały się jedni rodzice mieszkanie, drudzy samochód, albo tam działkę odpisali, tutaj się koło nas pobudujecie, dzieci odchowamy. No generalnie żyli długo i szczęśliwie. Jeśli nie doświadczyli trudności, przeciwności, nie mierzyli się z niczym, to jest pozorne gromadzenie tego kapitału i przychodzi pierwsza trudność, przychodzi pierwszy kryzys i wystarczy, żeby rozsypał taki związek. Bo zwykle pierwszym kryzysem są narodziny dziecka, tak naprawdę, nie? W takich parach. I dość szybko widać, że póki było przyjemnie, póki było fajnie, póki było wsparcie, póki nie było przeciwności, było cudownie.
Czyli wracając do początku, jak te osoby przychodzą do gabinetu, które są na początku związku, to radzimy im zafundować sobie kryzys, wyjść z nim na wakacje.
Trochę tak, bywają nawet, ja pamiętam
pod
gdzieś...
namiot.
Tak, bywają takie właśnie rady bardzo często w takich poradnikach.
Takie babciowe,
takie
dobre,
trochę stare babciowe, rady. Ale to już tak jakby poważnie mówiąc, to trochę się sprowadza do tej dyskusji mieszkanie przed ślubem czy nie mieszkanie przed ślubem. Część środowisk psychologów mówi, to nie jest takie głupie to zamieszkanie przed ślubem właśnie dlatego, że to jest doświadczenie już realnych obowiązków, realnych wyzwań. To nie jest taka iluzja takiej bańki mydlanej, prawda?
Takiego, wersji demo.
Takiej wersji demo. I takiej,
tej facebookowo-instagramowej
tak,
na przykład.
Takiej, gdzie ta autoprezentacja, którą ta kreacja siebie jest bardzo kontrolowana, prawda? Tylko wtedy, kiedy wychodzę, to się wybieram, szykuję, przypinam sobie uśmiech numer 5 i taka jestem fajna i tak dalej. A tutaj jest jednak ta proza życia. Więc jakby część psychologów mówi, to nie jest takie złe, to jest możliwość rzeczywiście zmierzenia się z realiami życia. Oczywiście druga grupa, czy to drugie środowisko mówi, no hola hola, nie do końca, jest strona moralna też, jest kwestia dyskomfortu związanego na przykład ze skróceniem pewnego okresu narzeczeństwa, przygotowania do ślubu. I rzeczywiście zdarza się. I ja też pamiętam takie kobiety, które mówiły, żałuję, że mieszkałam z nim przed ślubem, bo z jednej strony rzeczywiście jakiś dyskomfort moralny. Jesteśmy wychowani, jesteśmy w kręgu też tutaj tej kultury chrześcijańskiej i pewnej moralności, która gdzieś tam jest, więc no nie bardzo można od tego abstrahować. Ale przyjmowane jako pewien kanon, czasami na przykład otoczenie, rodzina, dziadkowie taką presję tworzą, że jest to takie no, bardzo złe i z tą presją się mierzą młodzi ludzie. Ale z drugiej strony, już pomijam ten wątek, jest to też takie osobiste przekonanie, że może za szybko, może się czegoś pozbawiłam, może lepszy byłby jeszcze okres takiego przygotowania, trochę za szybą, trochę małymi kroczkami, więc tutaj też tak ostrożnie z takimi uproszczonymi radami, prawda?
A widzę też, obserwuję wśród psychologów i niekoniecznie związanych właśnie z takim nurtem Kościoła katolickiego, odnoszących się właśnie do tej moralności, nawiązują i nawołują do tego i namawiają do tego, żeby nie mieszkać co najmniej przed rokiem. Czyli ten rok zapoznawania się, nigdzie się nie spieszyć, poznawać. Te kryzysy i tak powstaną.
Tak, kryzysy i tak powstaną. Mądrzy psychologowie mówią, przyjmijmy, że relacja to jest proces. Czyli dajmy jej trochę czasu, nie poganiajmy, nie przyspieszajmy. Jeśli pewne rzeczy się mają zadziać, to one się zadzieją. Jeśli się ma związek rozpaść, ja też czasami tak mówię parom, że,
to się rozpadnie,
że jeśli dojrzewacie do takiej decyzji, to dojrzejecie do tej decyzji. Nie przyspieszajcie. Mm-hmm. Nie.
No właśnie, jeśli jest presja po jednej stronie, no to coś jest też nie tak.
Tak, coś jest nie tak. Z czegoś ta presja wynika. Na przykład z tego, że mam trudność w podjęciu decyzji i sama ta trudność mnie męczy, czyli chcę jak najszybciej to z siebie zrzucić. I najchętniej niech ktoś za mnie podejmie decyzję. Nie. Te kryzysy i tak przyjdą, one są wpisane w relacje. Kryzysy są jakby, no trzeba je założyć w dynamice związku, od nich nie uciekniemy. I to jest też może warte wspomnienia, że to takie naiwne trochę widzenie związku czy małżeństwa pozbawia nas kryzysów. Znaczy, myślimy, że aha, jeśli jest dobry związek, to jest bez kryzysów. Nieprawda. Fajnie byłoby wiedzieć. Wspomniałyśmy o tej edukacji, tak czasami, tak właśnie jak słuchałam, to mi to przyszło do głowy, że gdybym miała powiedzieć, jakie przekonanie, jaką prawdę warto byłoby jednak promować, to taką, że kryzysy będą wpisane w relacje. Że idziemy przez kryzysy w relacji.
W ogóle kryzysy tak naprawdę nas uczą i dzięki nim dojrzewamy, jesteśmy silniejsi.
Oczywiście, że tak. Nie? Mhm. Natomiast naiwne myślenie jest takie bardzo często, że jak przychodzi kryzys, aha, czyli to może nie było to, to może ja go jednak nie kocham, nie? No, bzdura, nie?
To znaczy jeszcze kryzys, a kryzys, prawda? No, kryzys, to jest kryzys, w ogóle temat na oddzielną audycję,
tak? Co definiujemy oczywiście no właśnie, jako kryzys.
Czym, innego, niektórych... czym innym jest kryzys w postaci kłótni, jakiegoś niezrozumienia, niedogadania, a czym innym na przykład zdrada, duże przemoc i tak dalej.
Czy to, co młodzi ludzie bardzo często, jakby spadek namiętności, który jest zupełnie naturalny dla kolejnej fazy związku, już biorą za kryzys, za odkochanie się, nie? Czyli jak już nie ma tych motyli w brzuchu, jak już nie ma tych fajerwerków, jak już patrzę na tą dziewczynę, czy na tego chłopaka tak, nie? Że już tak, to już nie ma tego zachwytu, to myślę, to chyba ja już go nie kocham, nie?
I skąd to się bierze? Z tego,
że... Z niezrozumienia, że dynamika związku jest taka, że te pierwsze kilka miesięcy to będzie euforia, to będą motyle w brzuchu, to będzie niespełnienie.
No, ale to jest chemia. To...
Absolutnie tak. Mhm. I nie ma takiej siły i nie ma takiej mocy.
I to można wytłumaczyć związkami chemicznymi, które się aktywują.
Absolutnie tak. Ale ciągle jest jeszcze tak, że młodzi ludzie chcą tych endorfin, tej adrenaliny, chcą tego koktajlu. I jeśli go nie ma, to utożsamiają to z...
Z miłością, tak?
Tak. Z zakochaniem. Utratą zainteresowania tą osobą, czyli to nie jest pewnie ta osoba, skoro ja przy niej tego nie czuję.
Czyli też jakieś błędne wyobrażenia, że to musi być jakiś haj.
Dokładnie tak, dlatego wspomniałam o tym przy okazji tej edukacji, że czasami nie wiemy tych podstawowych rzeczy. Że jakby
więc apelujemy, ta pandemia, mam nadzieję, wpłynie na różnego rodzaju reformy. Mam nadzieję również na reformę edukacji XIX-wiecznej. Bądź co bądź, siedzenie w ławeczkach, odtąd dotąd.
A może może wpłynie przynajmniej na odwagę mam rozmawiania ze swoimi córkami i powiedzenia, że po prostu tak jest.
Ojców z synami.
O, dziękuję. Ojców z synami, tak, też, nie?
Właśnie, bo mówimy tyle o paniach i panie chętnie przychodzą do psychologa. No, panowie bardzo często mówią, facet nie gada, facet robi.
Tak, tak. No, ciągle jest gorzej z tymi panami, jeśli chodzi o przychodzenie oczywiście. Natomiast nieuczciwe by było powiedzenie, że nie przychodzą. Mhm. Oczywiście, że przychodzą.
Ale im jest też trudniej z tego względu, że też są pewne stereotypy.
Tak.
Że facet nie płacze, nie mazgaje się, nie żali się, tak?
Tak.
Inaczej panowie też rozwiązują problemy w rachciach i to załatwiane. Tak.
Bardzo często też jeśli pojawiają się panowie, to pojawiają się bardzo często z takim pytaniem, oczywiście upraszczam, ale to na potrzeby naszej rozmowy, z takim trochę pytaniem, nie wiem o co jej chodzi. Rzadko jest tak, że przyjdzie mężczyzna i powie, jestem alkoholikiem i dlatego jest źle w naszym małżeństwie.
Tak, nie widzi tego.
Proszę nam, prawda, czy mi pomóc i tak dalej. Bardzo rzadko jest tak.
Że czepia się.
Tak. Częściej jest właśnie w ten sposób, że jeśli już szuka, to szuka takiej odpowiedzi, czego ja nie widzę, czego ja nie rozumiem, co jest nie tak, bo staram się, a ciągle jest źle. I mam dość.
Ale to brawo dla tego pana, że
z takim
pytaniem przychodzi.
Tak, i dlatego też chciałam to o tym powiedzieć, bo rośnie liczba panów przychodzących
pan
właśnie...
Pan refleksyjny.
Pan refleksyjny, bo to są bardzo refleksyjni, dojrzali mężczyźni.
I pokorny, i niezadufany w sobie.
Tak, tak. Zwykle nie najmłodsi, to znaczy mam na myśli nie dziewiętnastolatkowie, którzy mówią bardzo świadomie, ja... wiem, dlaczego ja się z nią ożeniłem. Ja bardzo świadomie wybrałem ją na żonę i naprawdę mieliśmy pewne rzeczy przegadane, więc co jest teraz nie tak? I to są ciekawe właśnie historie. Myślę, że to jest generalnie nowość, jeśli chodzi o ostatnie lata. I najprościej mogłabym powiedzieć, to są takie sytuacje, w których panowie doświadczają sprzecznych komunikatów ze strony partnerek czy żon. To znaczy... Te nieszczęsne panie, tak teraz dołożymy trochę paniom, żeby było sprawiedliwie, prawda? Żeby nam tu słuchacze nie zarzucili, że tak tylko taki świat mocno uproszczony prezentujemy. Te nieszczęsne panie tak trochę nie do końca wiedzą, czego chcą, to znaczy dają tym panom niestety sygnały, które oni prawidłowo odczytują, notabene, ale one rzeczywiście są sprzeczne. To znaczy, z jednej strony panie chcą na przykład rycerza, twardziela, przysłowiowego macho, takiego, który tupnie i powie, słuchaj, ja to załatwię, a z drugiej strony to jednak dobrze by było, żeby to był hippis poeta, czytający poezję.
Krótko mówiąc, tak czuły barbarzyńca.
Trochę tak, trochę tak. I dopiero jak sobie to uświadomią ci panowie, ale też i te panie, to dopiero wtedy jest właśnie taka reakcja, jak myśmy to trochę obśmiały, nie? Że dopiero wtedy widzą, rzeczywiście tak jest. Panowie mają zwykle pierwszą reakcję, ale przecież to jest niemożliwe i tak, i tak. Panie mówią, jak niemożliwe. I to jest wdzięczna praca, to są przyjemne bardzo sytuacje, kiedy oni sobie odkrywają, że jedno nie wyklucza drugiego. Że jest możliwa czułość męska przy jednoczesnej stanowczości tam, gdzie trzeba, dominacji. Absolutnie tak, tylko to musi zostać doprecyzowane.
No ja jestem pod wrażeniem, ile rozmowa potrafi zdziałać cudów.
Absolutnie tak. To trochę tak jak ten słynny cytat z Anny Kareniny, prawda? Wszystkie szczęśliwe rodziny są podobne, a nieszczęśliwe na swój sposób. I tutaj jest właśnie odkrywanie tego sposobu, czyli w jakich sytuacjach kobieta oczekuje, żeby ten mężczyzna był jednak barbarzyńcą, a w jakich on jednak powinien być czuły. Tu nie ma jednej instrukcji.
W kolejnej godzinie będziemy kontynuować wątek kryzysów. Jak o tych kryzysach rozmawiać, bo oczywiście można skorzystać z pomocy psychologa. Doktor Małgorzata Artymiak jest właśnie takim psychologiem pracującym z tematami relacyjnymi. A zatem o kryzysach, o tym, jak sobie z nimi radzić, już w kolejnej godzinie Licencji na życie.